Wizyta prezydenta USA w Polsce i nasze kontakty z Amerykanami chyba najlepsze w historii. Czego my oczekujemy od nich gospodarczo? Co już w tej materii się dzieje? Jak może wpłynąć na naszą gospodarkę morską? Bo dzisiaj morska środa. Oprócz tego inwestycje i w Stoczni Wojennej, i w porcie Gdynia oraz plany na przyszłość. O tym już za chwilę porozmawiamy. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Paweł Lulewicz, prezes Stoczni Wojennej PGZ i Kazimierz Koralewski, wiceprezes portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy nietypowo jak na audycję ekonomiczną, bo nie od czystej ekonomii, ale od wczorajszego wystąpienia prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Jak z punktu widzenia naszego kraju, naszego bezpieczeństwa, ale też no, w tle zawsze jest ta gospodarka i tej gospodarki, jak odbierają panowie tą wizytę i przemówienie, czy czujemy się chociaż trochę bardziej bezpieczni i militarnie, i gospodarczo.
To może najpierw military side.
Prezes Lulewicz.
Od strony militarnej, szanowni państwo, no, do samego przemówienia nie chciałbym komentować, natomiast no, była to no, historyczna wizyta, bardzo dobrze, że do niej doszło. Natomiast pewnie każdy z nas zastanawia się, w jaki sposób praktyczny możemy odnieść ten sojusz, silny sojusz polsko-amerykański no, do Pomorza, tak? No i my jako Stocznia Wojenna już od dłuższego czasu, praktycznie od początku inwazji zbrodniczej, inwazji Rosji na Ukrainie, obserwujemy zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w naszym regionie od strony morza, co implikuje, i myślę, że tutaj kolega też, prezes to potwierdził ze strony portu w Gdyni, implikuje potrzeby, różnego rodzaju potrzeby związane z obecnością takich jednostek na naszym akwenie. Począwszy od prozaicznych rzeczy, różnego rodzaju usługi serwisowe, remontowe, no bo jak okręty się pojawiają na naszym akwenie, no to wiadomo, to jest to tylko sprzęt, który zdarzają się różnego rodzaju zdarzenia, które należy naprawić, wymienić, załadować, rozładować. I jest to wyzwanie, które podjęliśmy i chcemy dalej je kontynuować w postaci budowy na terenie Gdyni, na terenie Stoczni Wojennej, centrum serwisowo-logistyczne dla okrętów sojuszniczych NATO, w tym okrętów amerykańskich. Prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy na ten temat. Ja na antenie Radia Gdańsk w trakcie mojej ostatniej wizyty u państwa wspominałem o tym i mogę potwierdzić, że tak, kontynuujemy, więc jest to taki praktyczny, gospodarczy wymiar tej współpracy i tego strategicznego sojuszu polsko-amerykańskiego.
I zapowiada się, że długoletni, skoro jednak tutaj taka inwestycja.
No tak, cieszymy się z tej obecności wojsk amerykańskich, również od strony wody, ponieważ wzmacnia to nasze bezpieczeństwo, wzmacnia to bezpieczeństwo Polski i całego regionu, także jak najbardziej chcemy być na to gotowi, na tą stałą obecność wojsk amerykańskich, również od strony Stoczni Wojennej.
To tak jeszcze a propos bezpieczeństwa, ja tylko przytoczę informację, którą napisał niemiecki Welt. Wizyta na wschodniej flance NATO pokazuje, że prezydent USA dostrzega zmieniony układ sił w Unii Europejskiej. W drodze do Polski po prostu przeleciał nad Paryżem i Berlinem, zauważył portal dziennika Welt. Dziś Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników dla Stanów Zjednoczonych, dodaje ten dziennik. No i pytanie właśnie do pana prezesa Kazimierza Koralewskiego. Jakie my nadzieje wiążemy tutaj też gospodarcze, patrząc z punktu widzenia portowca?
No, zdajemy sobie z tego sprawę, że wizyta prezydenta w Polsce i te słowa, które w Polsce powiedział, to jest ważny sygnał dla administracji amerykańskiej, która ma te cele realizować, mianowicie wizyta w Warszawie pokazuje, że jesteśmy w centrum polityki światowej. Tu się chyba decydują losy świata, dlatego to wystąpienie prezydenta było tak ważne. A dla nas, dla Polaków, to jest ważne, żebyśmy się poczuli bezpiecznie w kraju, w Europie, która dzisiaj ma taką doktrynę, że bronimy w ogóle każdego centymetra kwadratowego naszego kraju, zanim ktokolwiek wkroczy na ten teren. Nie ma dzisiaj linii Wisły, nie ma dzisiaj takiej strategii, że będziemy potem przeciwnika wypychać z naszego terenu, terytorium. Więc to jest ważny sygnał dla inwestorów, dla biznesu, że te inwestycje, które blokują się w Polsce, one będą bezpieczne, one mają perspektywę, mają przyszłość. No i druga strona tego medalu to to, jak ważnym punktem logistycznie jesteśmy jako Polska, bo tu warto instalować fabryki, które będą i produkować, i serwisować wojskowy sprzęt. A dzisiaj zdajemy sobie z tego sprawę, że przyszła era, dopóki będzie istniała takie agresywne imperium, że ten potencjał trzeba zwiększać i myślę, że to są też możliwości eksportowe również i dla Polski, a więc polska gospodarka ma dobrą perspektywę, stąd my w porcie z tym naszym programie inwestycyjnym wpasowujemy się w to, bo budujemy potężny potencjał przeładunkowy i od strony morza, i od strony lądu. Przecież te projekty, które w tej chwili już mamy w rozwinięciu, to jak policzyliśmy, to jest około 6 miliardów złotych. Rocznie chcemy przerabiać co najmniej 500 milionów złotych, jeśli chodzi o twarde inwestycje, a tego właśnie i port, i Polska potrzebuje. A to jest dobry również prognostyk dla całego Pomorza, bo przecież trzeba zbudować również dostęp od strony lądu, a więc koleje, drogi. To są te rzeczy, które stają się dla polskiego rządu i w ogóle dla Europy, dla Unii Europejskiej priorytetowe. Skąd myślę, że wszyscy możemy na tym skorzystać.
Właśnie, dużo się dzieje w inwestycjach. Już pan prezes Lulewicz zaczął mówić o centrum. Dużo się dzieje również w Stoczni Wojennej. No właśnie, najważniejsze sprawy, o których teraz warto powiedzieć.
Wpisujemy się, szanowni państwo, w ogromny program inwestycyjny w Polsce, jeżeli chodzi o cały sektor obronny. Polska Grupa Zbrojeniowa podjęła decyzję, że chce zbudować w Gdyni potężny ośrodek stoczniowy, zdolny do obsługi nie tylko wspomnianych tutaj potrzeb wynikających z serwisowania, z remontów, z napraw, ale związanych z budową nowych jednostek. I cały ten program inwestycyjny jest skupiony wokół programu największego w historii polskiej marynarki wojennej, programu budowy 3 okrętów klasy fregata w programie Miecznik, w którym Stocznia Wojenna wspólnie z PGZ SA i Stocznią RSB z Gdańska. Jesteśmy w konsorcjum. Stocznia Wojenna jest liderem technicznym. To na terenie Stoczni Wojennej, to na terenie Gdyni będzie ten okręt produkowany i uzbrajany i wodowany. No ale do tego wszystkiego, szanowni państwo, potrzebne są inwestycje. Tak? Pamiętamy, że przez szereg lat sektor stoczniowy był traktowany tak, jak był traktowany. Wszyscy wielokrotnie również na antenie Radia Gdańsk mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, więc wiemy, jak było. Natomiast idziemy do przodu i dzisiaj mówimy o inwestycjach w samej Stoczni Wojennej rzędu 300 milionów złotych w nowoczesną infrastrukturę. Ta infrastruktura to nie tylko nowe hale, drogi, sieci, połączenia. Natomiast co istotne, to jest cały program związany z robotyzacją, tak? No chcemy, aby
Przemysł 4.0.
Tak jest, aby ta infrastruktura już była naprawdę na poziomie nowoczesnej fabryki, która oczywiście kreuje nowe miejsca pracy, ale są to miejsca pracy wysokopłatne, wymagające innych kwalifikacji i co też ważne z punktu widzenia takiego społecznego, dajemy przede wszystkim szansę ludziom, naszym pracownikom Stoczni Wojennej i okolicznych firm, którzy chcą związać przyszłość z pracą stoczniową, szansę na przekwalifikowanie, na podniesienie kompetencji. Tutaj tworzymy w tej chwili taki program kadrowy związany z podnoszeniem kompetencji, kwalifikacji pod kątem właśnie obsługi tego nowoczesnego sprzętu, który już zaczyna się pojawiać w stoczni, bo już pierwszą maszynę 10 grudnia żeśmy zaimplementowali. W tej chwili skończyliśmy testy i rozpoczynamy regularną produkcję. Więc ten ogromny program inwestycyjny to nie tylko hale, to nie tylko infrastruktura, ale również automatyzacja i robotyzacja procesów. Zresztą zgodnie z tym, jak to wygląda dzisiaj w przemyśle stoczniowym na całym świecie. Mieliśmy okazję podpatrywać Hiszpanów, podpatrywaliśmy również Niemców, ale ostatecznie podjęliśmy taką długofalową współpracę z firmą brytyjską, która jest tutaj dla nas też takim dużym wsparciem, jeżeli chodzi o rozwiązania, o kierunki rozwoju. Dzięki tej współpracy możemy uniknąć błędów, które oni popełnili, więc to też ma wymiar taki bardzo, bardzo praktyczny. No i za chwilę, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ale będę mógł podać datę, kiedy będziemy mogli zaprosić, żeby pokazać pierwsze te efekty tej naszej pracy, którą wykonywaliśmy przez ostatnie półtora roku, związanej właśnie z przygotowaniem dokumentacji, z opracowaniem. No tutaj koledzy w porcie doskonale wiedzą, bo realizują szereg inwestycji, wiedzą, jak należy z jako dużą pieczołowitością, skrupulatnością podchodzić do całej dokumentacji, zanim rozpocznie się proces budowy. My tą drogę mamy już za sobą i w tej chwili zaczynamy, dosłownie na dniach będziemy wchodzić na plac budowy. Mamy wybranego generalnego wykonawcę, będziemy rozpoczynać nasze inwestycje, które będą trwały 16 miesięcy zgodnie z umową, którą podpisujemy lada dzień.
I wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Wszystko jest, na dzisiaj mogę zadeklarować, że wszystkie inwestycje, wszystkie plany, które realizujemy, odbywają się zgodnie z harmonogramami założonymi na początku.
No, z wizytą prezydenta kojarzy mi się też poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla nowych pomysłów, które pojawiają się w związku z tą wizytą i z decyzjami administracji amerykańskiej. Bo przecież my musimy gospodarczo odpowiedzieć na te wyzwania. Stąd zdajemy sobie sprawę, że powinna się pojawić większa przychylność Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przyznawanie środków, które również mają służyć całej Unii Europejskiej, bo przecież wschodnia flanka to jest również bezpieczeństwo innych krajów, więc jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc myślę, że myślimy o tym źródle finansowania jak najbardziej, licząc też na wsparcie, bo w końcu w Stanach Zjednoczonych podjęli decyzję o Lend-Lease, a więc większych środkach, które mają służyć wzrostowi obronności, a więc na to myślę, że też może liczyć na jakieś fundusze, które również dla obronności można implementować, czy w stoczniach, czy w portach. Ja jestem przekonany, bo takie sygnały płyną z Ministerstwa Infrastruktury, a zwłaszcza z Departamentu Gospodarki Morskiej, że tam projektuje się, planuje się rozwój wszystkich polskich portów, nie tylko tych podstawowego znaczenia, ale mamy Wybrzeże Wschodnie do zainwestowania, również porty Wybrzeża Środkowego, a więc tu myślę, że pomoże skorzystać również na tych potrzebach, które są dla całej Europy właśnie tutaj. Więc myślę, że wszyscy na tym skorzystamy, a my powinniśmy się skupiać, jak sprawnie te inwestycje prowadzić.
I do tego będzie współpraca też, rozumiem, z lokalnymi firmami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to będą te wartości dodane z tych wszystkich inwestycji i w Stoczni Wojennej. No i też inwestycje w porcie. Dzieje się dużo, zwłaszcza w kolei.
No, wielki projekt, to jest ponad 1,5 miliarda złotych, jeśli chodzi o przebudowę wszelkich torów kolejowych i rozjazdów, bocznic, tego wszystkiego, co obsługuje ruch kolejowy. To warto podkreślić, że to wewnątrz samego portu czterokrotnie zwiększa możliwości transferowania składów, czy operowania tymi składami, wagonami na terenie portu. O, potężna inwestycja, której nie widziano to na pewno od 100 lat historii portu, więc myślę, że to jest dobry prognostyk na następne stulecie. A wykorzystanie tej bazy będzie wówczas, kiedy zostanie zbudowana linia 201, dla której już w tej chwili czytałem ogłoszenia, wojewoda wyznacza już terminy na pozwolenia na budowę, więc myślę, że ta inwestycja też wchodzi w fazę realizacji. To czerwona droga dla portu w Gdyni, tak zwana czerwona, czyli lądowe połączenie z obwodnicami, z układem transportowym. rozwojowym, więc to jest, myślę, jeśli chodzi o takie podstawowe inwestycje, ale przecież z tego żyją wszystkie firmy. Port to są tysiące ludzi, to jest wiele spółek, które operuje tutaj i ten cały trud portowy, kiedy obserwujemy dzisiaj ich wytężoną pracę, robią ogromną robotę w przeładunkach, a my musimy im przygotować tą infrastrukturę, żeby mieli na czym operować, więc jest to nasz wspólny cel. I tak mi się to nasuwa, że ze stocznią wojenną łączy nas basen portowy. Budujemy wnękę dokową dla stoczni wojennej o głębokości 16,5 metra, tam gdzie będzie przemieszczony dok pływający. A więc dzięki temu będziemy mogli zakończyć naszą wielką inwestycję pogłębiania basenów portowych. Będziemy przyjmować statki o długości 400 metrów, które swobodnie będą mogły się na obrotnicy obracać, żeby przycumować 16,5 metra głębokości. To jest ta głębokość, gdzie te 100-tysięczniki będą mogły bezpośrednio do portu przychodzić z oceanu, bez pośrednich jakichś baz przeładunkowych. A przecież Gdynia to wielki, można powiedzieć, hub przeładunkowy dla paliw, które są tutaj w okolicy magazynowane. Więc
i współpraca,
myślę,
z Pernem też portu.
Więc to jest też strategiczny cel i tutaj też musimy liczyć na to, że będą środki finansowania dla takich strategicznych celów. A no, myślę, że my powinniśmy tylko przygotować do tego projekty i fachowców, którzy będą potem te projekty realizować. A więc myślę, że to też ważne, żeby tutaj budować bazę kształceniową, żebyśmy potem mogli to obsługiwać, a jeszcze w perspektywie mamy obsługę morskich farm wiatrowych i wielu specjalistów do tego będzie potrzeba, więc myślę, że Pomorze stanie się takim dobrym miejscem do pracy.
Te miejsca pracy, na które zwróciła uwagę pani redaktor i pan prezes, rzeczywiście, my policzyliśmy na dzisiaj już w Stoczni Wojennej, każde miejsce pracy w stoczni to generuje 2 do 3 miejsc pracy w otoczeniu, tak? Nie tylko w Gdyni, ale w całej metropolii. Także tych miejsc pracy będzie przybywać i tych rąk pracy będzie potrzeba coraz więcej z tymi specyficznymi kompetencjami, dlatego też ściśle rozwijamy współpracę ze szkołami z Gdyni, z Rumi. W zeszłym roku przez nasze warsztaty przewinęło się 100 uczniów, więc
właśnie,
taka dosyć duża liczba.
Jak z zainteresowaniem i czy trzeba bardzo młodzież przekonywać?
Trzeba przekonywać, przede wszystkim tworząc warunki pracy, tak? Bo jeżeli młodzież widzi filmiki ładne, reklamowe i tak dalej, że ten przemysł dzisiaj wygląda tak, że to ramię robota samo realizuje i później wchodzi na ten warsztat, który nie był modernizowany od 30-40 lat, no to przychodzi takie zderzenie z rzeczywistością i nie każdy to zderzenie z rzeczywistością mentalnie jest w stanie wytrzymać i ja to szanuję i rozumiem, tak? Wraca do domu i mówi: mamo, ja więcej tam nie chcę pójść, bo tam jest, nie wiem, nieładny zapach, nie ma stołówki, nie ma warunków do pracy, tak jak to widzieliśmy na jakiejś reklamówce, więc trzeba to rozumieć, nie ma co z tym walczyć, więc w ramach tych wszystkich dużych inwestycji, które realizujemy, również o tym pamiętamy, również będziemy budować centrum kompetencji na terenie samej stoczni. Współpracujemy z pasjonatami, nauczycielami, zatrudniamy nauczycieli, opiekunów tej młodzieży, którzy na terenie stoczni są dla tej młodzieży wsparciem i to zaczyna przynosić efekty. Ta młodzież po skończonej praktyce, coraz więcej młodych ludzi zaczyna wracać i mówi, że rozważa stocznię jako opcję zatrudnienia, tym bardziej biorąc pod uwagę ten historyczny program, o którym wspomniałem, budowy fregat. No, uczestniczyć przy potężnym przedsięwzięciu, no to naprawdę jest coś wyjątkowego, coś, co zostaje na całe życie.
No i wracając jeszcze do tego miejsca, w którym będzie można się przekwalifikować i zdobyć wysokie kompetencje już związane z przemysłem 4.0, to też do pana prezesa pytanie, kto tam będzie mógł z tego skorzystać?
Każdy chętny, nie ma żadnych ograniczeń. Wytypowaliśmy sobie oczywiście w pierwszej kolejności, będziemy poddawać tym szkoleniom, tym rekwalifikacjom naszych pracowników i to jest dosyć znacząca grupa kilkudziesięciu osób, która została wytypowana, wyraziła zainteresowanie. To są uczniowie, o których wspomniałem, którzy kończą szkoły w Gdyni, w Rumi, tak jak wspomniałem, tutaj też rozmawiamy z pewnymi szkołami w Gdańsku, które są zainteresowane, bo szanowni państwo, przemysł stoczniowy to nie jest tylko tak jak czasami się przyjęło uważać, że to są jacyś tam spawacze blacha. No, mamy około 100 inżynierów, którzy są, zajmują się projektowaniem, którzy zajmują się projektowaniem np. systemów łączności, nawigacji, komunikacji, z których jesteśmy bardzo dumni, bo to te systemy zostały zaimplementowane na okrętach klasy Cormoran, o których również Państwo mówiliście. Niedawno mieliśmy podniesienie bandery na ORP Mewa i tak jak mnie pytają czasami dziennikarze czy znajomi, ale co ta stocznia wojenna na tym okręcie? Przecież to RSB zbudowano. No tak, tylko że rozwiązania stoczni wojennej powodują, że okręt widzi, słyszy i jest w stanie się obronić.
System naczyń połączonych.
Tak jest, także to są rzeczywiście nasze rozwiązania, nasze własne, naszych inżynierów, nasza myśl inżynierska, nasze technologie w stoczni wojennej opracowane i to też jest jakby perspektywa, o której warto mówić, warto pokazywać, że ta praca w stoczni to nie tylko ta praca, ciężka praca przy kadłubie, tak?
I spawaniu.
Natomiast to jest również bardzo ciekawa praca związana z rozwojem tych technologii, systemów bezpieczeństwa szeroko rozumianego, które będziemy w dalszym ciągu rozwijać i zapraszam do współpracy.
Młodzież. No a rozwój technologii gdzie, jak nie w stoczni wojennej? No tam to na pewno będzie dosyć szybki. A jeszcze wracając do pana prezesa Koralewskiego, linia 201 i wracając jeszcze w ogóle do kolei, chciałam słuchaczom podać przykład. Dzięki w ogóle modernizacji linii kolejowych do portu będą mogły przyjeżdżać składy liczące sobie prawie kilometr długości. To myślę podziała na wyobraźnię z jednej strony, a z drugiej strony dlaczego ta linia 201 ma takie duże znaczenie, gdybyśmy mogli wytłumaczyć słuchaczom.
No trzeba zauważyć, że na linii Gdańsk-Gdynia mamy po prostu dwa tory kolejowe, które obsługują ruch zarówno towarowy, jak i pasażerski. I tutaj panuje ogromna konkurencja, bo przecież priorytet ma ruch pasażerski. I dlatego,
który jeździ szybciej trochę.
Tak, dlatego port w Gdyni potrzebuje właśnie takiego bypassu, takiej drugiej linii na południe Polski. I oczywiście my mówimy tutaj na Pomorzu o tej linii do Bydgoszczy przez Kościerzynę, bo to jest ta stara, przedwojenna koncepcja dojazdu do gdyńskiego portu. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że już na całej długości tej linii, aż na Śląsk, aż na południe, trwają prace modernizacyjne, bo to musi być magistrala, która przetransportuje w powiązaniu pewnie i z portem centralnym komunikacyjnym, bo tam są też nowe linie kolejowe planowane, zwiększy te możliwości przewozowe. Już dzisiaj komunikacja kolejowa się dławi, już pojawiają się kongestie, trudności. Musimy ten potencjał na tyle zwiększyć, bo czasem są dni sztormowe, nie można przeładowywać, są warunki pogodowe, więc ten potencjał musi być na tyle większy, żeby potem nadrobić tego rodzaju jakieś dysharmoniczne sytuacje, więc to jest ta perspektywa dla tej linii. To jest potężny zastrzyk możliwości dla polskich portów, dla portów Gdyni, który przecież planuje zwiększyć co najmniej dwukrotnie swoje obroty.
I tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Koralewski, wiceprezes portu Gdynia, Paweł Lulewicz, prezes Stoczni Wojennej PGZ. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dobrego dnia, dziękujemy.